Życie miasta toczy się leniwie. Ulice są niemal puste. Od czasu do czasu pojawi się jakiś wolno przejeżdżający samochód, ciągnący za sobą tumany kurzu. Sprzedawcy równie leniwie siedzą przed swoimi sklepami, wpatrując się bezprzytomnie w dal albo w śmieci unoszone podmuchami wiatru od strony pustyni. Miasto jakby zamarło. Czy tak było zawsze? Witam i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do jednego z miast Izraela, miast położonego nad Jordanem. Ksiądz Mariusz Rosik. W dzisiejszym Izraelu panuje powszechne przekonanie, że Jerycho jest najstarszym miastem świata. Trzeba nam zdać sobie sprawę, że orientalne miasta w starożytności budowane były według bardzo jasno określonych wymogów. Zabezpieczenie przed wrogiem stanowiły mury miejskie. Mury, w których niemal samodzielne struktury stanowiły bramy. To tutaj, w bramach, często koncentrowało się całe życie miasta. Czasem te bramy były śpiżowe, czasem żelazne, niekiedy kamienne, innym razem drewniane, zaopatrzone w zawory, zamki, podwoje, chronione przez straże. W bramach i na placach przed nimi odbywały się na przykład zebrania zacniejszych obywateli. Tutaj także wydawano wyroki sądowe. Tutaj czytano różne obwieszczenia, dyrektywy od władz miejskich, podejmowano decyzje. Zanim powstały synagogi, również w bramach miejskich często dochodziło do wręczania listów rozwodowych. Miasta miały także wieże. Jedna stanowiła najczęściej taką część fortyfikacji murów, a druga wieża stawiana była oddzielnie na jakimś wzniesieniu i pełniła funkcję cytadeli. A ulice wewnątrz były zazwyczaj wąskie i kręte. Tylko te najważniejsze z nich wykładano brukiem. Targowisko natomiast było nie tylko miejscem handlu, ale także miejscem towarzyskich spotkań. Wyruszmy więc na kręte ulice starożytnego Jerycha. Wyruszmy, aby spotkać tam ślepca Bartymeusza. Opowiada o nim ewangelista Łukasz w 8 rozdziale swojego dzieła od 35 wiersza. Kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, którzy szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, abym przejrzał. Jezus mu odrzekł: przejrzyj. Twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Dzisiejszego wieczora, proszę Państwa, stajemy się świadkami cudu, tak jak niegdyś Jerycho było świadkiem cudownego przywrócenia wzroku. Niewidomy siedzący przy drodze, gdy usłyszał, że Jezus przechodzi, wołał głośno: ulituj się nade mną, Jezusie, Synu Dawida. Przypominam to, o czym już kiedyś mówiliśmy, że cuda dokonywane przez Jezusa nie miały nic wspólnego z magią, z procedurami, które miały prowadzić do uzdrowienia, ani ze środkami czy technikami używanymi niegdyś przez wędrownych cudotwórców. Dzisiaj badania religioznawcze bardzo jasno wykazują, że w pierwotnych formach religijności rzeczywiście różnica pomiędzy magią a cudami była znikoma, czasem niemal zupełnie niezauważalna. Magia jest próbą wykorzystania nadnaturalnych mocy za pomocą ściśle określonych środków, procedur, manipulacji, czasem zaklęć, w których nie wolno pomylić ani słowa. Magia jest próbą sprawowania kontroli nad tymi nadprzyrodzonymi mocami. Talmud, na przykład dzieło żydowskiej literatury, którego ostateczna redakcja nastąpiła w VI wieku, nazywa Jezusa magikiem. traktacie Sanhedryn, tak właśnie określony jest Jezus. Ale opinia ta jest wynikiem braku rozróżnienia pomiędzy magią a religią, czyli pomiędzy wiarą a zabobonem. Otóż cudom Jezusa zawsze towarzyszy zbawcze słowo. Jezus nigdy nie dokonuje cudów dla nich samych, lecz mają one na celu potwierdzenie prawdziwości Jego nauczania, potwierdzenie prawdziwości głoszonego słowa. Cuda Jezusa realizują praktycznie Królestwo Boże zapowiadane w tym zbawczym słowie, zbawczym orędziu.
On a summer night, the mysterious few bird notes rise and break against the dark and stop, and that music continues afterward for a long time. Till silence itself is moving precisely as those few notes. How they do not stop the music like water finding its way.
Themselves in the silence.
dark on a summer night. And fall still.
Otóż Jezus wchodzi do Jerycha i napotyka ślepca. Mateusz zna nawet jego imię. Bartymeusz, syn Tymeusza. Bartymeusz był żebrakiem. Gdy ten żebrak, ślepiec, dowiedział się, że Jezus przechodzi, jak mówi ewangelista Łukasz, doszła do niego informacja: Jezus Nazareńczyk przechodził. Otóż warto zatrzymać się przez chwilę nad owym określeniem Nazareńczyk. Mamy tutaj, proszę Państwa, greckie słowo Nazorajos albo greckie słowo Nazarenos. Nazorajos i Nazarenos. Zależy, który antyczny tekst tej Ewangelii mamy przed sobą. Otóż jedno słowo należy tłumaczyć jako Nazarejczyk, właśnie Nazarenos, ta lekcja jest bardziej prawdopodobna. Drugie natomiast słowa, Nazorajos, należy tłumaczyć jako Nazirejczyk, ten, który złożył ślub Nazireatu. Za chwilę powiemy sobie, co to takiego. Niemniej jednak, proszę Państwa, zazwyczaj przyjmuje się tę pierwszą lekcję, Jezus Nazareńczyk przechodził, w tym sensie, że Nazareńczykami bądź Nazarejczykami byli nazywani pierwsi chrześcijanie, jako zwolennicy Jezusa z Nazaretu. Mamy o tym wzmiankę dwukrotnie w Dziejach Apostolskich, że tak właśnie nazywano pierwszych chrześcijan i tak też powszechnie o pierwszych chrześcijanach mówiono w II wieku w środowisku żydowskim. Proszę Państwa, w II wieku w środowisku żydowskim ukształtowała się modlitwa zwana Szemone Ezre, czyli 18 błogosławieństw. Modlitwa, której pierwotne zręby sięgają jeszcze czasów przedchrześcijańskich, ale która została nałożona jako obowiązkowa do odmawiania na wszystkich Żydów przynajmniej dwa razy dziennie właśnie w II wieku po Chrystusie. 12 błogosławieństwo tej modlitwy, nazywanej modlitwą 18 błogosławieństw, brzmi tak. Dla odstępców niech nie będzie nadziei, a zuchwałą władzę niezwłocznie wyrwij z korzeniami za naszych dni, a Nazarejczycy i heretycy niech zaraz wyginą, niech będą wymazani z księgi życia i ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Błogosławiony jesteś, Boże, który uniżasz zuchwalców. Nazarejczycy niech zaraz wyginą. Tak brzmiało to 12 błogosławieństwo. Jest to bardzo jasne wskazanie właśnie na chrześcijan, którzy wtedy już zdecydowanie oddzielili się od synagogi. Natomiast druga wersja, mniej prawdopodobna w tym wypadku, mówi o Jezusie, który złożył ślub Nazireatu, Nazirejczyk. Sam ślub Nazireatu wynika z pragnienia poświęcenia się na pewien czas Bogu. Człowiek dokonujący tego ślubu musi przez określony czas powstrzymać się od wina, od napojów odurzających, musi unikać nieczystości zaciąganej na przykład przez dotknięcie zmarłego, a także nie może obcinać włosów. Bardzo wyraźnie o tych, którzy składają ślub Nazireatu, mówi jedno z 613 przykazań prawa. Jedno z 613 przykazań zapisanych w Torze, czyli w Pięcioksięgu, które zostały skodyfikowane przez rabinów. Czytamy tam tak. Nazirejczyk nie może pić wina ani żadnego napoju pochodzącego z winorośli. Nie wolno mu jeść winogron świeżych, suszonych, pestek winogron, ani skórki z winogron. Nie wolno mu zaciągać nieczystości rytualnej dla uczczenia bliskich zmarłych, ani wejść do namiotu, w którym znajduje się zmarły. Nie wolno mu strzyc włosów. Kto podejmował takie praktyki, ten ślubował właśnie Nazireat i w ten sposób, za pomocą tych praktyk, oddając się jeszcze postom, modlitwom, przybliżał się do Pana Boga. O tym, czy Jezus był Nazirejczykiem, czy nie, niewidomy Bartymeusz wierzył, mógł się przekonać dopiero po uzdrowieniu. Dopiero wtedy bowiem mógł sprawdzić stan głowy swojego cudotwórcy. Z całą pewnością natomiast wiedział, że jest on synem Dawida. Bartymeusz wołał bowiem: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wydaje się, że to zawołanie Bartymeusza ma bardziej taki wydźwięk etyczny, gdyż Jezus wychodzi naprzeciw człowieka, który jest w potrzebie. Nie ma wymiaru politycznego, aczkolwiek wielu Żydom zawołanie syn Dawida kojarzyło się właśnie z takim tytułem politycznym. Nadawali temu tytułowi konotacje polityczne, dlatego że Dawid był królem. Tak więc syn Dawida to ktoś z potomstwa królewskiego i ten krzyk mógł jednocześnie dla Żydów oznaczać Mesjasza. Mesjasza, na którego oczekiwali i z którym wiązali polityczne nadzieje. Tymczasem Bartymeusz w tym zawołaniu: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną, wyraża raczej najgłębsze przekonanie, że Jezus może mu przyjść z pomocą. Jest to krzyk nadziei, a zarazem rozpacz. Rozpaczy z powodu obecnej sytuacji i nadziei na zmianę tej sytuacji. Świadkom całej sceny mogłoby się wydawać, że wołanie „miej litość” jest prośbą o jałmużnę. Bartymeusz w końcu był żebrakiem. Pytanie Jezusa: co chcesz, abym ci uczynił, rozwiewa te wątpliwości. Chodzi o potrzebę dużo głębszą. Nie chodzi o zwykłą jałmużnę, ale o przemianę całego dotychczasowego sposobu życia, o przemianę dotychczasowego oglądu świata. Właśnie, jeżeli wolno użyć w przypadku człowieka niewidomego słowa ogląd. Bartymeusz daje bardzo jasną odpowiedź. Panie, abym przejrzał. I tytuł Panie nie jest tutaj tylko taką grzecznościową formułą w stylu proszę Pana, ale jest wyznaniem wiary w autorytet Jezusa. Wiemy, że cuda Jezusa mają nie tylko charakter materialny. Również i w tym wypadku chodziło nie tylko o przywrócenie wzroku. Zwrócić należy uwagę na następstwo uzdrowienia. Kiedy Jezus dokonał uzdrowienia, mówi ewangelista Łukasz, Bartymeusz natychmiast przejrzał i szedł za Nim. Właśnie, iść za Jezusem, iść za. Użyty tu grecki czasownik to akolutein. Akolutein, iść za.
Przeżyliśmy od siebie ładnych parę lat. Ty poszłaś swą drogą, mnie poniósł inny wiatr. Ty poszłaś jasną górą, a ja mroczną doliną. Lecz pamiętam wciąż jeszcze naszą szaloną miłość. On tak nagle się zjawił, zawrócił ci w głowie. Miasteczko zapłakało, mówili światowy człowiek. On tak nagle się zjawił, zawrócił ci w głowie. Miasteczko zapłakało, mówili światowy człowiek. Spotykam cię samą na przejściu dla pieszych. Gdy mnie w tłumie ujrzysz, chyba nawet się cieszysz. Jakoś tak się stało, niepisani byliśmy sobie. Pewnie tak być musiało, ani w piśmie, ni w mowie. On tak nagle się zjawił, zawrócił ci w głowie. Miasteczko zapłakało, mówili światowy człowiek. On tak nagle się zjawił, zawrócił ci w głowie. Miasteczko zapłakało, mówili światowy człowiek.
proszę Państwa, iść za Jezusem w języku greckim, akolutein, oznacza tyle dla synoptyków, dla autorów Ewangelii, co stać się uczniem Jezusa. Iść za Jezusem, to stać się uczniem Jezusa. Może sięgnijmy po kilka porównań ze starożytnej literatury greckiej. Na przykład Ksenofont używa tego czasownika, akolutein, gdy opowiada o żołnierzach, którzy szli za swoim dowódcą, naśladowali swojego dowódcę. A inny grecki pisarz, Teofrastus, przytacza przykład człowieka, który był tak bardzo nieufny, że kazał swojemu niewolnikowi iść przed nim, a nie za nim, tak jak to było w zwyczaju. Zazwyczaj niewolnicy szli za swoim panem. A tymczasem Teofrastus mówi o człowieku, który kazał niewolnikowi iść przed nim, chciał bowiem mieć na niego baczenie, nie miał bowiem zaufania do swojego niewolnika. I może jeszcze Platon. Platon podkreśla, że niezwykle ważna jest w życiu umiejętność chodzenia za, czyli naśladowania ludzi mądrych, a za takich Platon miał filozofów oczywiście. Proszę Państwa, niech te trzy zaczerpnięte obrazy z literatury greckiej pomogą nam lepiej zinterpretować czasownik akolutein w naszym łukaszowym opowiadaniu o Bartymeuszu, który szedł za Jezusem po uzdrowieniu. Otóż w pewnym sensie wszystkie te znaczenia zawarte w literaturze greckiej zostały także zawarte w tym łukaszowym użyciu czasownika akolutein. Uzdrowiony ślepiec kroczy za Jezusem, kroczy jak żołnierz za swoim dowódcą. Dalej idzie za nim tak, jak idzie niewolnik za swoim panem. I wreszcie naśladuje Jezusa tak, jak naśladuje się mędrców. Odwołanie do Platona, który mówił o filozofach. Nowy Testament, proszę Państwa, wskazuje przynajmniej 5 powodów, dla których ludzie podążali za Jezusem. Po pierwsze, uczniowie szli za Jezusem z powodu jego nieodpartego uroku w nauczaniu. Nauczanie Jezusa było tak pociągające, że ludzie szli za Jezusem, mówią ewangeliści. Dalej, tłumy szły za Jezusem, ponieważ pragnęły rzeczy, których tylko On mógł dokonać, których tylko On mógł dać. I gdy mowa jest o tłumach w Ewangeliach, również używa się tego czasownika akolutein. Po trzecie, grzesznicy szli za Jezusem. Grzesznicy szli za Nim, gdyż czuli, że jedynie On może naprawić ich złamane życie. On może uczynić nowy początek w ich życiu. I proszę Państwa, 2 ostatnie występowania tego terminu dotyczą właśnie niewidomych. Po czwarte, niewidomi szli za Jezusem, czy postępowali za Jezusem z nadzieją odzyskania wzroku, tak jak nasz Bartymeusz, pragnęli doświadczyć tej cudotwórczej mocy Jezusa. I wreszcie po piąte, niewidomi, których oczy zostały uzdrowione, a więc już po uzdrowieniu, szli za Jezusem kierowani wdzięcznością za to, co uczynił. Takie oto szerokie znaczenie ma używany w Ewangeliach termin akolutein, iść za, postępować za albo naśladować. W przypadku Bartymeusza dosłownie spełniły się słowa Chrystusa Pana, który mówi, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Wiemy, że tradycja żydowska łączyła motyw jasności z ideą pojawienia się Mesjasza. Otóż w rabinicznym traktacie zatytułowanym Pesach Rabba czytamy tam tak. Nasi mistrzowie nauczali, w godzinie, w której Mesjasz, król się objawi, przyjdzie i stanie na szczycie świątyni i usłyszy go Izrael, gdy powie, ubodzy moi, oto nadszedł czas waszego odkupienia, a jeśli trudno wam w to uwierzyć, spójrzcie na moją światłość, która spływa na was. Mesjasz miał przynieść światłość. Mesjasz w żydowskich przekonaniach miał przynieść oświecenie. I właśnie to przynosi Jezus Bartymeuszowi. Przywraca mu wzrok, nie tylko ten fizyczny, ale również duchowy. Po uzdrowieniu bowiem Bartymeusz idzie za Jezusem, czyli staje się jego uczniem. Ciekawostka, proszę Państwa. Otóż sięgnąłem niedawno do internetu i natrafiłem na reklamę bardzo ciekawej rośliny, rośliny właśnie związanej z miastem Jerycho, której nadano nazwę Róży Jerychońskiej. Otóż tę Różę Jerychońską tak reklamuje się na internetowych stronach. Teraz zacytujmy. Jest to najbardziej zdumiewająca roślina na ziemi, pochodząca z obszarów Jordanii. Róża w stanie wilgotnym poprawia, oczyszcza i odświeża powietrze oraz pochłania dym papierosowy w miejscu, w którym się znajduje. Zasuszona zapobiega zaburzeniom snu i chroni przed domowym robactwem i insektami. Woda, w której róża się rozwija, może służyć do kąpieli, robienia kompresów na miejsce po ukąszeniach owadów. Również może być stosowana w celach kosmetycznych, aby powstrzymać starzenie się skóry twarzy i szyi. Przeciwdziała robieniu się zmarszczek. Tak sobie myślę, proszę Państwa, że całe szczęście, że nasz żebrak Bartymeusz nic nie wiedział o cudownych właściwościach Róży Jerychońskiej, bo przecież, jak wynika z reklamy, wystarczyłoby, by sięgnął po tę różę, a zostałby uzdrowiony i w ten sposób nigdy nie spotkałby Jezusa, pozbawiłby się spotkania ze Zbawicielem. Proszę Państwa, my również nie pozbawiajmy się spotkania z Jezusem w Jego Słowie. I właśnie dlatego zapraszam już za tydzień o tej samej porze. Ksiądz Mariusz Rosik.